4 list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, pierwszy i drugi werset, a później od 22 do 32. List Efezjan, 5 rozdział, 1 i 2 werset. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. I 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I dzisiaj o małżeństwie mówić nie będziemy, będziemy mówić o Chrystusie i Kościele. Także, żebyśmy dobrze wiedzieli, mogłem wybrać tylko te fragmenty wersetów, które mówią o Chrystusie i Kościele, ale dla wspólnego zbudowania przeczytałem całość, żebyśmy mieli dobry obraz tej całości, która jest. Kochani, kim Chrystus jest dla swojego Kościoła i co dla swojego Kościoła robi? Powinniśmy to rozważyć, zanim przejdziemy trochę dalej, aby rozważać też to, co Jezus Chrystus przez swój Kościół chce na tej ziemi robić i co robi też. Po pierwsze, według tego, co tutaj przeczytaliśmy, ja to sobie w punktach wypisałem, Chrystus jest głową Kościoła. Głowa Kościoła to znaczy ktoś, kto kieruje, ktoś, kto jest naczelny, ktoś, kto jest najważniejszy w Kościele. I my musimy pamiętać, chociaż ludzie bardzo dużo takich naczelnych sobie stawiają w Kościele, ale wiedzmy to jedno, że nawet jeżeli byśmy postawili kogoś, kto jest następcą Jezusa Chrystusa, to następca był potrzebny tylko do pewnego czasu, zanim Jezus Chrystus nie zmartwychwstanie. A jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, wiecie o tym, że Jezus Chrystus żyje? Wiecie? Pewni jesteście, że żyje? Żyje i siedzi po prawicy Boga Ojca i oręduje za każdym z nas i jeszcze co? Jest głową, głową Kościoła. Głową Kościoła. Wcale nie przestał być. Cały czas nią jest i to On kieruje Kościołem swoim. Kościół jest ciałem Chrystusa. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże bardzo wyraźnie nam to wyjaśnia, że Kościół składa się z poszczególnych członków, które są członkami w ciele Jezusa Chrystusa. I tam jest nawet takie rozważanie, nie może ręka do nogi powiedzieć, że nie potrzebuje was, no bo jak człowiek będzie się przemieszczał? My znamy takich ludzi, którzy kończyn są pozbawieni i służą nawet Bogu, ale powiedzmy sobie szczerze, życie mają bardzo utrudnione. Bardzo utrudnione. Bez rąk, bez nóg trudno jest wykonywać w pełni pracę, którą mamy powierzoną. Dlatego Kościół składa się z poszczególnych członków i wszystkie w ciele Jezusa Chrystusa są bardzo, ale to bardzo potrzebne. Wiedzmy o tym. Chrystus jest Zbawicielem Kościoła. W ogóle nie można mówić o Kościele, jeśli nie mówimy o Jezusie Chrystusie. Jeśli nie mówimy o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie, to Kościoła by nie było. Bo Kościół został utworzony w taki sposób, że Bóg przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna, zbawił ludzi i tych wszystkich, których zbawił, napełnił Duchem Swoim Świętym i utworzył Kościół. Także to ze zbawienia powstał Kościół. Kościół podlega Chrystusowi. To oznacza, że Kościół nie może funkcjonować bez głowy, jaką jest Jezus Chrystus. Czy organizm człowieka może funkcjonować bez ręki? A bez nogi? A bez dwóch rąk i bez dwóch nóg? A bez głowy? Widzimy, jak to jest? Różnych części ciała człowiek może być pozbawiony. I jakoś funkcjonuje, prawda? Ale nie może funkcjonować bez głowy. Nawet jeżeli serce źle pracuje, maszynę można podłączyć, prawda? I jakiś tam czas człowiek będzie nadal żył. Ale jak odetniesz głowę, to można coś podłączyć, żeby dalej funkcjonował? Nic nie zrobisz. I dlatego wiedzmy o tym, że Kościół podlega Chrystusowi. Musi być całkowicie podległy Chrystusowi. Chrystus umiłował Kościół. Po prostu pokochał Kościół. Wiedzmy o tym, że Kościół to jest instytucja, to jest osobowość, to jest ciało, które jest przez Jezusa Chrystusa bardzo umiłowane. Wiedz o tym, że jak jesteś częścią składową Kościoła, to oznacza, że Jezus Chrystus bardzo ciebie kocha. Jeżeli bardzo ciebie kocha, no to co chce zrobić dla ciebie? Co chce zrobić dla ciebie? Wszystko. Po prostu wszystko dla ciebie zrobi. Życie swoje nawet oddał, żebyś ty był, żebyś ty był, żebyś ty umiłowany mógł funkcjonować, mógł działać, mógł wejść do Królestwa Niebios i tak dalej. Można wymieniać wszystkie te plany, które Jezus Chrystus przygotował dla ciebie i dla mnie. A więc zobaczmy, Chrystus umiłował Kościół. Chrystus wydał samego siebie za Kościół. Siebie wydał za Kościół, już wspomniałem o tym. Chrystus uświęca Kościół i oczyszcza go kąpielą wodną przez Słowo. A więc chce wszystko zrobić, żeby jego Kościół był uświęcony. Co to znaczy? Żeby był piękny, żeby był wspaniały, żeby był błogosławiony, żeby był oczyszczony przez Słowo Jego. Wy jesteście już czyści ze względu na słowo, które wam głosiłem. Zobaczmy, w jaki sposób przez słowo można stać się czystym. No w bardzo prosty sposób, bo słyszysz słowo i to słowo ci mówi, co masz zrobić, żeby podobać się Jezusowi Chrystusowi. Jak masz się zachować, co masz mówić. I ty po prostu przystosowujesz się, jakoś przymierzasz się do tego słowa, i oczyszczasz się, po prostu zaczynasz być coraz bardziej podobającym się człowiekiem Bogu. Zaczynasz coraz większą przyjemność Bogu sprawiać swoim życiem, swoim zapachem, bo my jesteśmy ku miłej wonności Bożej. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli na przykład tak jak przed chwilą śpiewaliśmy i śpiewamy to na chwałę Bożą i śpiewamy to pod wpływem Bożego Ducha Świętego, to te wszystkie takie wspaniałe rzeczy, które są wychwycone z tego uwielbiania, mianowicie te, które są takie wonne, które są takie przyjemne dla Boga. Wiecie, co jest robione w czasie nabożeństwa, w czasie uwielbienia? Aniołowie tu stoją i czekają, mają czasze w rękach i w te czasze zbierają wszystkie te najcenniejsze wonności z naszego uwielbienia i lecą przed oblicze Boże, przynoszą to przed Jego tron, ażeby Bóg miał miłą wonność tam w Królestwie Niebios. Wiemy, że tak jest? Słowo Boże tak mówi. Modlitwy i uwielbienie przynoszą wonność dla naszego Pana i Boga. Także wiedzmy o tym, że Jezus Chrystus uświęca swój Kościół, aby jeszcze milsza wonność twojego życia szła. Inaczej mówiąc, posyła nam trochę perfum, trochę takich, wiecie, wód kolońskich, żeby ten zapach był przed tronem Bożym taki bardzo przyjemny. Oczywiście w duchu to wszystko mówię. Chrystus przysposabia sobie sam Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub nawet czegoś podobnego, coś w tym rodzaju, aby był święty i niepokalany. Widzimy, jak Jezus Chrystus kształtuje swój Kościół, robi dla swojego Kościoła absolutnie wszystko, żeby kiedy wejdziesz tam do Królestwa Niebios, żebyś był przedstawiony jako osoba, która przychodzi z ziemi. Aniołowie dosłownie nie wiedzą sami, jak mają się zachować. Stają na baczność i się przyglądają. Sam Jezus Chrystus przedstawia ciebie aniołom i swojemu Ojcu. I chwali ciebie. I otrzymujesz chwałę od Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus już wcześniej ciebie przygotował, już wcześniej ciebie przyozdobił, już wcześniej wszystko uczynił, kochani. Bóg robi dla swojego stworzenia naprawdę bardzo wiele. Możemy sobie przeczytać w Starym Testamencie, jak wiele Bóg zrobił dla anioła światłości, który później stał się szatanem. Jest tam powiedziane o ozdobach, które dla niego przygotował, o wszystkich tych rzeczach, które po prostu przynosiły mu chwałę i wywyższenie. I to ta chwała i te wywyższenie przewróciło mu w głowie. Czy tobie chwała i wywyższenie przewraca w głowie? Przewraca czy nie? Na razie nie. Ale jakbyście mieli dużo chwały i jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i ten by ciebie podziwiał, i ten. A w końcu wszyscy ludzie, których znasz, by ciebie podziwiali, chwalili ciebie, wywyższali ciebie. Jak byś się zachował? No poczułbyś się... To o mnie mówią. Jakby nie było, to o mnie mówią. Mają rację. I ludzie mają rację. Bo jestem taki. No taki właśnie. No powtórz to, co powiedziałeś, nie? Niektórzy ludzie wręcz chcą, żeby ciągle powtarzać to. Dlaczego? No bo właśnie zaczyna się przewracać w głowie. I dlatego musimy wiedzieć, że Jezus Chrystus przysposabia swój Kościół, żeby był pełen chwały, żeby był godny pochwały. Tak przygotowuje to i tak czyni, żeby w tej harmonii pomiędzy ciałem Jezusa Chrystusa i oblubieńcem, czyli Jezusem Chrystusem, było to wspaniałe zgranie, jakie jest pomiędzy Synem Bożym a Jego Ojcem i Duchem Świętym. To wszystko jest na wzór i na podobieństwo. I dlatego nie naśladujemy diabła, nie naśladujemy szatana w jego zachowaniu, ale naśladujemy Boga Wszechmogącego. I dlatego Jezus Chrystus tyle pracy wkłada, żebyśmy byli naprawdę na obraz i podobieństwo Boże. I wreszcie Chrystus swój Kościół żywi i pielęgnuje. Czy ktoś jest dzisiaj głodny na tym miejscu? No, Robert tylko. Także wyjdź tam, przegryj sobie jakąś kanapkę, żebyś nie upadł. Kochani, zobaczmy. Jezus Chrystus karmi swój Kościół. Karmi i pielęgnuje. Wszystko robi wokół ciebie. Może paznokcie tu już musisz sam sobie, ale pozostałe wszystkie rzeczy daje ci Bóg. Naprawdę daje, naprawdę o ciebie dba. I dlatego, ponieważ Jezus Chrystus dla swojego Kościoła robi wszystko, Jezus Chrystus jest dla swojego Kościoła głową. Przeczytajmy kilka wersetów, które na ten temat mówią, na przykład 1 Koryntian 11:3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Zobaczmy, w jakiej kolejności to wszystko jest powiedziane. Głową każdego mężczyzny, męża jest Chrystus. Możesz być głową dla żony, jeśli twoją głową jest Chrystus. Inaczej nie możesz być. Rozumiesz to? Dlatego, że Jezus Chrystus funkcjonuje, chociaż jest Bogiem, ale funkcjonuje w taki sposób, że Bóg Ojciec jest Jego głową. I w tym sensie Jezus Chrystus, będąc na ziemi, tak wyraźnie się wypowiedział, bo większy jest mój Ojciec niż ja. A czy większy jest Bóg Ojciec niż Jezus Chrystus, Syn Boży? A no właśnie. I tu jest zagadnienie, na które trudno odpowiedzieć, bo Słowo Boże mówi, że ponieważ Jezus Chrystus tak się uniżył przed swoim Ojcem, to Bóg Ojciec tak wywyższył swojego Syna, aby był nad wszystko. Widzimy? Dlatego Słowo Boże tak wyraźnie podkreśla, że uniżenie powoduje wywyższenie. Jeśli się uniżasz, to zostaniesz wywyższony. Jeśli się wywyższasz, będziesz poniżony. Tak mówi Słowo Boże. Zobaczmy, jaki to jest układ i harmonia, którą Bóg chce wprowadzić do naszego życia. Abyśmy to dobrze wiedzieli. Kolosan 1,13 mówi, który nas wyrwał z mocy ciemności, przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. 17 werset. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Na Jezusie Chrystusie. On także, oprócz tego, że wszystko na nim jest ugruntowane, on także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Widzimy? Jezus Chrystus jest pierwszy, jest głową. Jest głową. I my musimy się nauczyć żyć z głową. 2 Koryntian 11:2-3 mówi, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I my musimy nauczyć się tej czystości i życia tej czystości, ażebyśmy naprawdę przyjemność sprawiali naszemu Bogu Wszechmogącemu i Ojcu. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Widzimy? Myśli nasze. Tu nie jest powiedziane, że mowa nasza, zachowanie nasze, czyny nasze, ale jest głębiej sięgnięte. Zobaczmy, to nie jest powiedziane coś, co tylko widać, bo myśli nie widzisz. Widzisz ewentualnie efekty działania myśli w naszym życiu. Ale Słowo Boże mówi, że najpierw wszystko zaczyna się od myśli. Najpierw zostają skażone myśli, a wtedy zaczyna się z przepełnienia serca, usta mówią, a wtedy, jeżeli pod wpływem niewłaściwych myśli nasze uczucia zaczynają się tworzyć, to tworzą się nieczyste. I Słowo Boże mówi, że my mamy żyć w pożądliwości. Pierwszy grzech, jaki wszedł na świat, to jest właśnie pożądliwość. To jest właśnie pożądliwość. Zaczęło się od kłamania szatana, a u ludzi rozpoczęło się od pożądliwości. Bo Ewa spojrzała na drzewo, spojrzała na owoce i co jest powiedziane? I pożądała. Dalej już były grzech za grzechem. Ale pierwszy grzech to było pożądliwość. Pragnęła czegoś. Adam też spojrzał. Pożądliwość. I dlatego nauczmy się, że mamy chodzić w czystości myśli naszych. Dbaj o swoje myśli. Dbaj. Ty musisz myśleć o tym, co myślisz. Musisz kontrolować to, co myślisz. Apostoł Paweł wręcz powiedział, ja każdą myśl, która sprzeciwia się Bogu, podbijam w niewolę. Czyli nie pozwalam jej rozwijać się we mnie. Jest w niewoli, nie ma takiej możliwości. Efezjan 1:19-23 mówi, wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych, posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Jezus Chrystus dostaje takie imię, które jest największe od wszystkich imion i na ziemi, w tym wieku i w przyszłym wieku. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Chcę, abyśmy zaczęli widzieć pewien obraz, abyśmy mieli pewne wyobrażenie tego wszystkiego, co Bóg chce uczynić w całym wszechświecie. My w zasadzie nie jesteśmy w stanie za wiele sięgnąć poza ziemię. No, na Księżycu ludzie byli, teraz przymierzają się do Marsa, ale cóż to jest w porównaniu ze wszechświatem, z milionami lat świetlnych? Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, człowiek nie może osiągnąć wielu odległych planet, odległych gwiazd, prawda? Nie jest w stanie sięgnąć. A Bóg w tej chwili może być tu i może być najbardziej odległej gwieździe. Jak to Bóg robi? No jeszcze mi nie objawił tego, nie wiem, to wam nie przekażę tego, ale to jest. On ogarnia wszystko, absolutnie wszystko. I ponieważ Bóg jest tak wielki, umieścił w tym całym swoim planie niedoskonałego, ograniczonego, malutkiego człowieka, zbawia go i używa człowieka do wielkich planów. Do wielkich planów, jakie czyni we wszechświecie. Żebyśmy nie byli ograniczeni i nie myśleli tylko o tym małym człowieczku przebywającym na ziemi. Zapytam ciebie w bardzo prosty sposób. Czy myślami swoimi możesz być na najodleglejszej gwieździe we wszechświecie? Możesz? Widzisz? Nie zajmuje to ci żadnej przestrzeni i żadnego czasu. Twoje myśli mogą być w najodleglejszym miejscu. Nie ma przeszkody. Są szybsze niż światło. Są szybsze. Po prostu możesz tam być. Bóg ma sposoby, wspaniałe sposoby do działania. I teraz chcę ciebie i mnie użyć do swojej chwały, do wypełnienia i wykonania swojego planu. I dlatego ciebie stworzył, i dlatego postawił ciebie na ziemi, i dlatego będzie ciebie używał na swoją chwałę. Ja się pytam, gdzie zgromadzenie swoje miał Bóg, że przedstawiciele stawali przed Bożym obliczem i stanęli przed Bogiem synowie Boży, a wśród nich szatan. Gdzie było to zgromadzenie? Gdzie? Na Orionie? Czy gdzieś na innej gwieździe? Gdzie to było? Tam, gdzie jest Bóg. Tam, gdzie jest Bóg. I człowiek wśród tych wszystkich synów Bożych miał stawać. Ale ponieważ oddał władzę nad ziemią w ręce szatana, zamiast człowieka stanął tam szatan. Widzimy, jaki Bóg jest wielki, jakie ma wielkie plany dla człowieka. Człowiek musi odzyskać tą pozycję, a później pójdzie jeszcze dalej, do jeszcze większej chwały Bożej. Odzyskasz tą pozycję, jeśli będziesz żył w harmonii z głową, z Jezusem Chrystusem. Bo Jezus Chrystus nie jest stworzony po to, żeby nad Nim panowano, ale po to, żeby to On panował, żeby na Jego imię zgięło się które kolano? Jedno, dwa, trzy? Wszelkie kolano. Jeśli jakaś istota ma kolano, to się to kolano zegnie. Widzimy? Dlatego mówimy o wielkim Bogu, potężnym Panu, cudownym Królu. Jaka jest relacja pomiędzy Nim a Jego Ojcem i Duchem Świętym? Pismo Święte mówi. Relacja pełnej jedności. Relacja pełnej jedności. W Koryntian 1, 6 rozdziale 15 wersecie: czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Wiecie o tym? To używajcie waszych członków na chwałę Boga. Dalej Mateusz 28, 18 mówi, a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. dana mi jest wszelka moc na ziemi i na niebie. Na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc. Zobaczmy, żeby Jezus Chrystus mógł mieć moc na niebie i na ziemi, to ktoś tą moc musiał mu dać. Kto dał? Bóg Ojciec. Dał mu moc, dał mu władzę, dał mu panowanie. I Filipian 2,8 mówi, uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej, patrzmy jakie uniżenie, dlatego też Bóg, dlatego, ponieważ on uniżył samego siebie, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Jeśli możesz sobie jakiekolwiek imię wyobrazić, nawet jakiekolwiek wielkie, to Jezusa Chrystusa imię jest ponad tym imieniem. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I Efezjan 4,15. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Widzimy? To oznacza, że Jezus Chrystus ma ponad wszystkim władzę, a człowiek staje się podległy tej władzy Jezusa Chrystusa i gotowy do wypełnienia Bożej woli, gotowy do wypełnienia Bożego posłannictwa, które Bóg dla człowieka zaplanował. Kolosan, 2:10 mówi, macie pełnię w Nim. On, czyli Chrystus, jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I w objawieniu 19:7-8 weselmy się, radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Zobaczmy, to jest ta sprawa, która nam omawia, jaki jest Jezus Chrystus i co chce z swoim Kościołem robić. Teraz przejdźmy do takiego ciekawego zagadnienia, o którym tutaj czytaliśmy. Bóg daje poznać przez Kościół różnorodną mądrość swoją mocą i zwierznością w okręgach niebieskich. Patrzmy, do czego Jezus Chrystus chce użyć swojego Kościoła. My znamy takie różne sytuacje z tej ziemi, że są robione różne pokazy, żeby ludziom coś pokazać, żeby jakiegoś zdolności jakiegoś człowieka pokazać ludziom obszerniej, żeby widzieli, jaki on jest zdolny, że tam jakieś gimnastyczne ewolucje może wykonać, że tam na nartach jakoś jedzie tak czy inaczej, że skacze na narta. Przedstawiają. Zobaczmy. Kościół Jezusa Chrystusa jest przez Jezusa Chrystusa przygotowywany po to, żeby mocą i zwierzchnością w okręgach niebieskich pokazać swoją mądrość. Jak przez Kościół, jak przez niedoskonały Kościół Bóg może okręgom niebieskim, aniołom posłusznym Bogu i aniołom nieposłusznym Bogu pokazać swoją, i to jeszcze jest powiedziane, różnorodną mądrość. Bóg Ojciec pokazuje różnorodną mądrość okręgom niebieskim. Czym można zadziwić okręgi niebieskie? Przecież oni, zdawałoby się, już wszystko widzieli. A Słowo Boże mówi, że Bóg przygotowuje swój Kościół, żeby całemu wszechświatu pokazać przez Kościół swoją różnorodną mądrość. Jaki jest mądry? Co na przykład Bóg może pokazać mocą i zwierzchnością? Że taki jest mądry i to przez Kościół. No mianowicie prostą rzecz. Szatan jest potężną siłą. A może zwyciężyć człowieka? A człowiek jest słabiutki. I dlatego Słowo Boże mówi, posyłam was jak jagnięta, młodziutkie owieczki pomiędzy straszne wilki. Czy po to Jezus Chrystus posyła nas pomiędzy wilki, żeby nas wilki zażarły? Nie. Jezus Chrystus by tego nigdy nie zrobił. Dlaczego? Bo życie swoje oddał za Kościół. Skoro życie swoje oddał za Kościół i jest pasterzem po to, żeby odganiać wilki, najemnik nie dba o owce i kiedy przychodzi wilk, Słowo Boże mówi, to co najemnik robi? Nogi za pas, ucieka. Dlaczego? Bo nie jest pasterzem. Ale pasterz przegania wilki. Jezus Chrystus posyła nas pomiędzy wilki. Po to, po co? Żeby się okazało, że autorytet Boga, moc Boga tak samo działa, jeśli jest tylko w części umieszczona w słabiutkim człowieku. Całe armie będą musiały się cofnąć przed tym, kogo Bóg chce użyć jako swojego posłannika dla zwycięstwa. Zobaczmy, jakie armie atakowały Izrael, a Bóg posyłał tam 100 ludzi czy 200 ludzi, żeby zwyciężali potężne armie. Kochani, to jest po to pokazane, my nieraz może sobie tak myślimy o jakieś baśnie takie opisane w Biblii, po to, żebyśmy wiedzieli, że tam, gdzie przychodzi Boży autorytet, tam, gdzie przychodzi Boża moc, jest zwycięstwo. Nie musi się nawet zastanawiać nad kim, jaki wielki jest ten wróg. Bo Słowo Boże mówi tak. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. W tobie jest większy niż diabeł. W tobie Duch Święty jest znacznie większy od mocy diabelskiej, która ciebie może zaatakować. Dla przykładu, w objawieniu Jana jest opisana taka historia, kiedy to szatan ma być zatrzymany i wrzucony do więzienia na 1000 lat. Ja się pytam, jaką armię Bóg posłał, żeby udało się pochwycić szatana i go związać i wrzucić go do otchłani na 1000 lat? Jednego anioła. I to użył jeszcze jednej ręki. Łańcuch w swojej ręce trzymał. Związał szatana, tak jak niektórzy mówią, że to jest druga siła po Bogu. Po Bogu. I wystarczy, że Bóg tą swoją moc komuś przekazuje i to jeszcze nie całą nawet. Przekazuje tą moc, żeby wykonał jego zadanie. Kościół Jezusa Chrystusa ma takie możliwości, które w niczym go nie ograniczają. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy Bóg się boi o człowieka, bo zrzucony został diabeł z nieba na ziemię i wie, że czasu ma niewiele, dlatego będzie biegał dookoła każdego wierzącego jak lew ryczący, żeby jak tylko się da, to pochłonąć. Kogo się da? Kogo się da? No właśnie. Ale kogo się da? No kogo się da pochłonąć? Tego, który ma Ducha Świętego w sercu? Czy szatan jest w stanie przeciwstawić się Duchowi Świętemu? Czy szatan jest w stanie przeciwstawić się Synowi Bożemu? Jest w stanie. Tylko co z tego wychodzi? Zostaje pokonany. Raz spróbował. Co z tego wyszło? Został całkowicie pokonany, zdeptany. I dlatego chcę przed wami otworzyć możliwości Kościoła. Chcę przed wami otworzyć cudowne Boże objawienie, które przynosi zwycięstwo Bożemu Kościołowi. Mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Chrystusa. Bóg według bogactwa chwały swojej czyni nas silnymi przez ducha swojego. Bóg wypełnia nas całkowicie pełnią swoją. Myślisz, że to wymyśliłem? Przeczytałem to w Piśmie Świętym. Efezjan 3 rozdział. Przeczytamy kilka wersetów, chociaż cały ten trzeci rozdział możecie w domu sobie przeczytać. Ale w trzecim rozdziale, w 10 wersecie jest powiedziane, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. 16, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą silni w wewnętrznym człowieku. W oryginale jest użyte słowo silni. Żebyście byli silni. 19 werset. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Całkowicie wypełniony pełnią Bożą, nie kawałeczkiem Bożym. Pełnia, po prostu potrzebujesz pełni. Nie potrzebujesz tak, jak fazy księżyc przechodzi, jest taki wąziutki, a później znika całkiem. A wiesz, kiedy jest pełnia? Cały księżyc. Bóg nie chce, żebyś chodził z takim ogryskiem Ducha Świętego. Bóg nie chce, żeby w ogóle znikło w pewnym momencie w twoim życiu działanie Ducha Świętego. Bóg chce, żebyś miał w swoim życiu pełnię. Wtedy dopiero doświadczasz Bożego działania. Wtedy możesz wykonać Boże dzieło, możesz wykonać Jego polecenie. Wtedy dopiero możesz się zachować w odpowiedni sposób, na przykład wobec żony swojej. Jeśli Jezus Chrystus staje się twoim Panem, staje się twoim Królem, jeśli masz pełnię Ducha Świętego w swoim życiu, wtedy będziesz odpowiednio zachowywał się wobec tych, o których Bóg ci powiedział, jak masz się zachowywać. Jak nie masz pełni, będzie problem. Jak nie masz wszystkiego do powiedzenia w twoim życiu przez Jezusa Chrystusa, wtedy będzie problem. Dlatego naucz się wypełniać Bożą wolę. Naucz się. Ja nie mówię tu o drugiej stronie, o zachowaniu żony, bo to oddzielne zagadnienie, oddzielny temat. To jest inne zupełnie zagadnienie, ale ja mówię tutaj o Chrystusie i Kościele. Apostoł Paweł to wyraźnie powiedział. Czyli Kościół jest podległy Jezusowi Chrystusowi. Ale nie sięgajmy do tego tematu, kiedyś przyjdzie też czas, abyśmy i o tym porozmawiali. I dalej jest powiedziane tak. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Według mocy działającej w nas. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Słowo Boże mówi, że Bóg przez nasze życie może tylko wtedy działać, kiedy ta Boża moc jest w nas. Boża moc. Gdyby nie było autorytetu w tym aniele, który został wysłany, żeby pojmać szatana i wrzucić go do otchłani, nic by nie wskórał anioł. Biłby się, walczył i efekt mógłby być bardzo mierny albo wręcz by przegrał. Ale działa na podstawie Bożego polecenia, Bożej mocy i Bożego autorytetu. I wtedy dopiero w twoim życiu i w moim objawi się mądrość Boża. Mądrość Boża, mówię, kiedy będziemy działali pod wpływem Bożego Ducha Świętego. Kiedy w życiu człowieka objawia się odpowiednie czy nieodpowiednie zachowanie w życiu, że tak chodzi jakoś dziwnie, mówi, bełkocząc jakoś tak, kiedy jest pod wpływem na przykład alkoholu. Wtedy jego zachowanie jest wskazujące na. Jedzie samochodem i jego jazda jest wskazująca na. Jeśli odpowiednio w życiu się zachowujesz, jeśli odpowiednio wykonujesz Boże dzieła, to wskazuje na to, że jesteś pod wpływem Ducha Świętego. Widzimy? Żebyśmy to dobrze wiedzieli. to, co wskazuje na nasze zachowanie, to wskazuje, pod czyim wpływem jesteśmy. Czy Duch Święty ma wpływ na nasze życie? Bo dziećmi Bożymi, ja inaczej powiem, synami Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Jeśli nie dajesz się prowadzić, to nie jesteś synem Boga Żywego. Jesteś może przyjacielem Bożym, może jesteś jakimś znajomym Boga. Wiecie, ja przypominam sobie, kiedyś mówiło się o pewnym człowieku, który do zboru przychodził od 30 lat. Mówiło się o nim, że to jest człowiek, który lubi wierzących. A co to za człowiek? No ten, co lubi wierzących. Nigdy nie przyjął Chrystusa, nigdy nie dał się utopić w basenie, nigdy nie dał się, żeby go do czegoś zaprzęgnięto, żeby z Chrystusem razem do przodu gdzieś iść, ale lubił wierzących. Na nabożeństwo nawet czasem przychodził. I każdy, kto przychodził od jakiegoś czasu do zboru, pytał się, a co to za człowiek? No człowiek, który lubi wierzących. Czy ty jesteś z tych, którzy lubią Jezusa? Jezus Chrystus kiedyś zadał takie pytanie Piotrowi. Piotrze, czy ty mnie kochasz? I użył tam słowa agape. A Piotr co mu odpowiedział? Panie, ja ciebie fileo, czyli ja ciebie lubię. Ale Jezus Chrystus ponownie się zapytał. Piotrze, ja ciebie pytam, czy ty mnie agape, czy ty mnie kochasz? A Piotr mówi, tak, Panie, ja ciebie fileo, ja ciebie lubię. Taki człowiek, który lubił Jezusa. Kiedy po raz trzeci Jezus Chrystus zapytał, ale Piotrze, ja ciebie pytam, czy ty mnie agapę, czy ty naprawdę mnie kochasz? Piotr powiedział, Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja ciebie fileo. Lubię ciebie. I może pozostałby jeszcze dłużej takim lubiącym Jezusa. Gdyby nie zstąpił Duch Święty i tylko troszeczkę zadatek mu jakiś tam umieścił, wypełnił go całkowicie. Wtedy ten Piotr zmienił się z lubiącego Jezusa Chrystusa na kochającego, który gotowy był oddać życie swoje za Jezusa i oddał. To już był Piotr, który miał miłość prawdziwą, agapę do Jezusa Chrystusa. I ciebie i mnie Bóg dzisiaj chce nakłonić do tego, żebyśmy przez nasze życie pokazali różnorodną mądrość Bożą. Żebyśmy, kiedy zaatakuje diabeł, mogli mu się przeciwstawić. Jacy mamy być, żeby się przeciwstawić diabłu? Mocni w wierze. Mocni w wierze. Nie mocni w gębie, ale mocni w wierze. My mamy być ludźmi, którzy mają pewne wyobrażenie Bożego powołania. Do czego cię Bóg chce użyć? Co chce przez ciebie wykonać? Do kogo chce się przez ciebie dotrzeć? Do kogo chce dotrzeć? Kogo Bóg chce zdobyć dla swojego królestwa? Bóg użył wszelkich sposobów, żeby zdobyć takiego przeciwnika, zdawałoby się przeciwnika, jak Saul, żeby zdobyć go dla swojego królestwa. Dlaczego? Bo Bóg doskonale widział, że ten człowiek chce kochać Boga. Bóg doskonale widział, że to był człowiek, który naprawdę chciał Boże Królestwo na ziemi wprowadzić, ale nie wiedział jak. Został w błąd wprowadzony i trzeba go było wszelkimi sposobami wyprowadzić z błędu i użyć jego potencjał, i użyć jego oddanie, i użyć jego poświęcenie na swoją chwałę. Ty masz wiele zdolności. i to możesz zrobić, i to możesz zrobić, i tamto potrafisz zrobić. Dużo rzeczy. Jesteś zdolnym człowiekiem i Bóg te zdolności chce użyć na swoją chwałę. Poddasz się? Tu trzeba uznać głowę. Tu trzeba, żeby członki ciała nie działały same bez głowy. Niektórzy ludzie na karku mają głowę, a mówi się o nich, że żyją bez głowy. Dlaczego? Bo swojej głowy nie używają we właściwy sposób. Niewłaściwą głowę mają. Nie tą, którą trzeba. Odrzucają Ducha Świętego i chcą w mocy działać. Jak można w mocy działać bez mocy Ducha Świętego? Jak można zwyciężyć szatana, nie mając mocy? Przecież on się tylko będzie śmiał z ciebie. On ciebie wyszydzi. Palcami będzie ciebie pokazywał. Ja przypominam sobie, miałem taką wizję kiedyś. Kiedy to pewien człowiek postępował w niewłaściwy sposób, a mnie Bóg dał posłyszeć, jak szatan się z niego śmieje. Kiedy tylko o tym wspomnę, to słyszę ten śmiech. Potężny śmiech, gdzieś echem odbijający się nie wiem w czym. Śmieje się po prostu. Dlaczego? Bo człowiek swoją własną siłą ludzką chce próbować przeciwstawiać się diabłu. On się z tego śmieje, bo na niego działa tylko i wyłącznie moc. Tylko i wyłącznie moc na niego działa. Tylko i wyłącznie autorytet większego od niego. A ty nie jesteś większy od niego. Nie jest powiedziane, większy jesteś od tego, który jest na świecie. Nie jesteś większy od tego, który jest na świecie. Większy jest ten, który w tobie jest, niż ten, co jest na świecie. Ty nie jesteś większy. Jeśli jego moc nie ogarnie ciebie, jeśli nie będziesz chodził w pełni Bożego Ducha Świętego, żadną miarą nie zwyciężysz. Bóg daje nam całą zbroję swoją. Całą zbroję, abyśmy mogli przeciwstawić się złemu i walczyć z nim. Bój toczymy ze zwierzchnościami, z nadziemskimi władzami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Możesz to sobie wyobrazić, że ty z takimi jakimiś mocami walczysz? Nie wiem, czy walczysz, bo siniaków nie widzę. Duchowy świat to jest ten świat, w którym ty żyjesz. Bo jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to odzyskałeś ten wzrok i to spojrzenie, które w raju człowiek miał. Żyjesz teraz w świecie duchowym. Słowo Boże mówi, że posadził nas Bóg w okręgach niebieskich. A wiesz, kto jest w okręgach niebieskich? Diabeł i jego aniołowie. Po co ciebie posadził w okręgach niebieskich? No bo posłał ciebie jako jagnię pomiędzy wilki. A po co w okręgach niebieskich miałeś się znaleźć? Po to, żeby odzyskać władzę Bożą nad okręgami niebieskimi. Słowo Boże nam bardzo jasno mówi i byśmy musieli to dobrze sobie przeanalizować, dlatego że Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, że my mamy zwyciężyć. Mamy zwyciężyć. W Efezjan w 2:1-2 wersecie jest powiedziane: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Widzimy, jak to się odbywa? Rządzi w powietrzu, w okręgach niebieskich. Władca. Jeśli człowiek nie słucha Boga, to słucha władcy tego świata. A władcą tego świata jest kto? Jana 14:30 mówi tak. Już wiele nie będę mówił z wami, mówi Jezus do uczniów. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Jaki to władca świata, który nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem? Jezus Chrystus kiedyś do nauczonych w piśmie faryzuszy powiedział: ojcem waszym jest diabeł, bo pełnicie jego wolę. Widzimy? Władca świata, który działa w synach opornych. Ten, który opiera się Bożemu Słowu, ten, który opiera się Bożym zaleceniom, ten, który opiera się Bożym poleceniom, który nie trzyma się głowy, to jest syn oporny. To jest ten, który opiera się działaniu Bożego Ducha Świętego. W 1 Piotra 5:8 jest powiedziane: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Co mamy w takim razie robić? Chociaż jesteśmy słabi, przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Słowo Boże bardzo jasno się wypowiada, jakie nasze ma być zachowanie. To Duch Święty powstrzymuje wystąpienie Antychrysta. To do powstrzymania Antychrysta Duch Święty używa też Kościoła. Więc dlaczego jesteś na tej ziemi? Dlaczego na ten świat przyszedłeś? Dlaczego Bóg posłał ludzi na ziemię, żeby odzyskać władzę? Żeby szatan został całkowicie pokonany na wieki wieczne. Po to jest potrzebny Kościół. Po to jesteś potrzebny jako dziecko Boże Duchowi Świętemu. W 2 Tesaloniczan 2:6 jest powiedziane: a wiecie, co go, czyli Antychrysta, teraz powstrzymuje, tak iż objawi się dopiero we właściwym czasie. I tu nie ma znaku zapytania. Czy wiecie, co go powstrzymuje? Czy wiecie? Nie, tu nie ma takiego pytania. Tu jest powiedziane: a wy wiecie, co go powstrzymuje. Wiecie, co go powstrzymuje. Kościół Jezusa Chrystusa go powstrzymuje. I w 7 wersecie jest powiedziane: bowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, w oryginale jeszcze jest dodane, ten jedyny, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Widzimy? Duch Święty. Duch Święty to ten, który powstrzymuje, używając też Kościoła do tego. A więc musisz żyć w harmonii z Duchem Świętym. Nie da się gdzieś boczkiem przecisnąć się. Wszyscy ci ludzie, którzy odmawiają sobie pełni Ducha Świętego, są ludźmi, którzy zostali oszukani przez diabła. Żeby tylko Bóg czy Duch Święty nie mógł wykonać swojego planu, zwycięstwa nad diabłem. Widzimy? Wszystko zaczyna gdzieś bokami. Poprzez wszystkie działania diabelskie szuka sobie diabeł synów opornych. Albo szuka sobie takich, którzy w pełni nie znają Bożej prawdy, nie znają Bożego planu, nie znają Bożej intencji, żeby pokonać całkowicie szatana, żeby szatan jeszcze sobie pozostał. A najlepiej na wieki wieków, żeby jeszcze sobie pozostał. Tu, w Królestwie Bożym, w okręgach niebieskich. Przecież Bóg chce z tym porządek zrobić. Po to to wszystko jest, żeby był porządek. Żeby odzyskać potężną władzę nie tylko na ziemi, ale i na niebie. W Izajasza 59 rozdziale 19 wersecie jest powiedziane coś takiego. Ja czytam to z Biblii Gdańskiej, bo nasze to tłumaczenie nie oddaje tej myśli, ale to wcześniejsze tłumaczenie jest dokładne. I będą się bali, którzy są na zachód imienia Pańskiego. i którzy na wschód słońca sławy Jego. Gdy przypadnie nieprzyjaciel jako rzeka, kiedy zaatakuje cię diabeł jak rzeka, wtedy go Duch Pański, użyte tam jest Ruach Jahwe, precz zapędzi. Kiedy szatan atakuje ciebie, wtedy kto mu się przeciwstawia? Duch Pański. Ruach Jahwe, Duch Święty, przeciwstawia się. I do tego jesteś potrzebny ty i ja. I w Kolosan 2,15 na koniec przeczytajmy: Bóg rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim, czyli w Chrystusie, triumf nad nimi. Widzimy, jak to się dzieje? Duch Pański nade mną, powiedział Jezus Chrystus. Dlatego namaścił mnie. Dlatego namaścił mnie. Dlatego mnie Ojciec użyje, żebym się przeciwstawił diabłu. Zobaczmy, Syn Boży, jako człowiek na ziemi, musiał być wypełniony Bożym Duchem Świętym, żeby stanąć przeciwko diabłu. Inaczej się nie da? Nie, inaczej się nie da. Jeśli Jezus Chrystus, chcąc zwyciężyć diabła, musiał być napełniony całkowicie Duchem Świętym, to tym bardziej ty i ja. Dlatego tak wiele o tym mówimy, bo szatan jest zainteresowany, żeby zrobić zamieszanie w nauczaniu, żeby ludzie nie wypełniali się pełnią Ducha Świętego. Czyli żeby nie wykonał Bóg swojego planu przez ludzi. Bez pełni Ducha Świętego Bóg nie wykona swojego planu. Jesteś zainteresowany tym, żeby Bóg nie wykonał swojego planu? Czy jesteś zainteresowany w tym, żeby szatan nie został pokonany? Dlaczego aż do tej pory szatan nie został zniszczony? Dlatego, że Boży plan był taki, że Duch Święty diabłu się przeciwstawi i weźmie też Kościół i użyje, żeby Boża chwała objawiła się na całym niebie. Żeby całe niebo poznało wszechstronną mądrość Bożą. Żeby się okazało, że Bóg naprawdę jest mądry. Naprawdę jest mądry. Używając słabego człowieka, używając słabego kościoła, Bóg jest mądry i zwycięża potężnego szatana. A my nawet o potędze jego nie musimy mówić, dlatego że Słowo Boże mówi, że dla nas, dzieci Bożych, napełnionych Duchem Świętym, szatan i jego demony zostały rozbrojone i wystawione na pokaz. Możesz patrzeć i możesz działać. Pamiętacie, jaki ten pokaz przyniósł wspaniałe zachowanie uczniów Jezusa Chrystusa? Chciałoby się powiedzieć, że aż w ręce klaskali, tak się cieszyli. Panie! Panie, pierwszą rzecz, którą powiedzieli, przyjęli nas do jakiegoś domu i dali jeść, tak? Powiedzieli, Panie, demony są nam poddane. Mówimy głosem, a one uciekają. Przeganiamy je i one wychodzą. Czy to jest dla nas coś nowego? Przeganiamy, a one wychodzą? Nie doświadczaliśmy tego tu, na tym miejscu? Wszędzie, gdzie jest Boży Kościół, który zaczyna mieć pełnię Bożego Ducha Świętego, robi to. A wszyscy ci, którzy tego nie chcą robić, nie robią tego głównie z tego powodu, że się boją. A boją się, bo Bóg dał im strach do serca, tak? Czy Bóg daje strach? Nie dał nam Bóg ducha strachu, lecz mocy i zwycięstwa. My nie mamy ducha strachu od Boga, bo Bóg nie daje ducha strachu. ale bardzo śmiało sobie poczynamy. Dlaczego? Bo Duch Święty w nas mieszka. I tą śmiałość i tą odwagę nam daje Duch Święty. Dlatego będziemy żyć według Jego planu. I niech ta wszechstronna, różnorodna mądrość Boża objawia się przez ten Kościół. Niech się objawia przez ten Kościół. Niech Bóg będzie naprawdę wywyższony. Niech Bóg się chwali swoim Kościołem przed swoimi aniołami. Patrzcie, widzicie? Słuchają mnie. Wysławiają mnie, uwielbiają mnie, podziwiają mnie. Zobaczcie. Ludzie, których postawiłem w takich trudnych okolicznościach, patrzcie, jak się zachowują. Chodźcie do mnie, do mojego królestwa. Chodźcie, chodźcie wszyscy do mojego królestwa. Tak Bóg woła. To nie jest tylko jakieś marzenie czy wyobraźnia. To jest rzeczywistość, tak naprawdę jest. Amen? Amen. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi w swoim zwycięstwie. A więc jeszcze trochę miłej wonności dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poprosimy o grupę.